On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu comiesięcznym z historią. Dziś chciałem Państwu opowiedzieć o człowieku dość niezwykłym. Człowieku, którego historia bardzo przypomina historię innego świętego Augustyna, który jest pewnym filarem naszej zachodniej wiary chrześcijańskiej. Dziś porozmawiamy sobie o człowieku, który za życia niczego wielkiego nie osiągnął. Jego życie było pasmem najpierw głupot, a potem pasmem trudnego życia w ewangelizacji. Proszę Państwa, chciałem dzisiaj przybliżyć osobę Karola de Foucault. Był to dość interesujący człowiek, święty Kościoła katolickiego, dokładnie błogosławiony Kościoła katolickiego, który urodził się w takich trudnych latach, 1858 w Strasburgu. Proszę Państwa, dlaczego trudne lata? Druga połowa XIX wieku to początek komunizmu, to początek takiego relatywizmu moralnego, który wchodzi dość mocno na salony i samego naszego bohatera troszeczkę dotknie. Każdy z nas chciałby się urodzić kimś wielkim. No nie wiem, szlachcicem albo człowiekiem w bogatej rodzinie. Są tacy, którzy mają to szczęście. To z jednej strony może przytłaczać, z drugiej strony jest wyzwaniem, dla niektórych jest przekleństwem. Karol de Foucault był właśnie taką osobą. Już po urodzeniu mówiono do niego wicehrabia, ponieważ rzeczywiście jego rodzina była dość rodziną zamożną, a swój rodowód potrafiła wywieźć nawet do wypraw krzyżowych. Jego przodkowie walczyli z Ludwikiem Świętym w Ziemi Świętej. Karol jednak, mimo że był od razu ochrzczony i na początku życia uczony wiary katolickiej, wkrótce zostaje sierotą. Już w 1864 roku, czyli zaledwie 6 lat miał, gdy umiera jego matka, a po chwili ojciec. I pieczę nad nim przyjmuje dziadek, stary oficer, który no, nie do końca wiedział, co zrobić z wnukiem, jak go wychować, więc postanawia dać mu to, w czym jest najlepszy. Postanawia zrobić z niego żołnierza. Karol idzie do szkoły, również szkoły żołnierskiej i tam już od razu widać, że absolutnie nie ma ochoty się uczyć, a pomysły jego dziadka nie są jego pomysłami. Wprawdzie szkołę kończy, ale na zaszczytnym 87. miejscu, jeżeli chodzi o kwestię wyników w nauce, warto dodać, że było wtedy 87 absolwentów, czyli był na samym szarym końcu, no ale ze względu na pozycję oraz majątek dostaje pracę w wojsku. Proszę Państwa, on był człowiekiem bogatym. Warto powiedzieć, że wkrótce przed jego 18 urodzinami dziadek też umiera, w związku z tym, gdy osiąga pełnoletność, cały majątek jest jego. Był człowiekiem rzeczywiście bogatym. Rzadko kiedy pobierał żołd, bo mu on był fizycznie niepotrzebny. Rzadko mieszkał w koszarach, raczej w hotelach. Nie jadał w kantynie, tylko w restauracji. Uwielbiał kobiety. Zwłaszcza jedną. Nie wiemy, jak miała na imię, nie wiemy, jak miała na nazwisko. Wiemy tylko, jak do niej mówił. Mówił do niej Mimi. Kim była owa Mimi? Najprawdopodobniej jakąś kobietą z dolnych sfer społeczeństwa francuskiego, która zauroczyła młodego Karola i ten stał się, można powiedzieć, takim jej sponsorem. Na przykład znana jest historia, jak urządził jej wielkie przyjęcie na środku zamarzniętej rzeki, gdzie wynajął powóz, który w rzeczywistości należał do jego przełożonego w wojsku i kazał kolegom, żołnierzom jej salutować. Impreza była przednia, niestety doszło to do przełożonych wojskowych i był to taki pierwszy moment, w którym Karolowi zagrożono, że jeżeli nie przerwie swoich wybryków, zostanie wyrzucony z wojska. On się tym zbytnio nie przejmuje, jednakże przez swoich przełożonych, aby zostać utemperowany, zostaje wysłany do Algierii. Pamiętamy, to były czasy, gdzie Francja, tak samo jak Wielka Brytania, to nie było tylko to europejskie centrum, ale to były kolonie, a Północna Afryka należała głównie właśnie do Francji. Proszę Państwa, no co z Mimi? Otóż postanawia wysłać ją do tej Algierii również. Kupuje jej bilet na statku, ona tam się przedstawia jako hrabina de Foucault, a więc wszyscy oficerowie, sam kapitan, jej salutują. Ona je przy stoliku kapitańskim, gdy dopływa do portu Boe. To jest coś ciekawe, bo port Boe to jest wcześniejsza Hipona. Mają, że Państwo pamiętają, święty Augustyn właśnie był z Hipony. Gdy dopływa do tego portu, on ją wita, wita ją mer miasta, na jej cześć zostaje wystawione przyjęcie. Oto przyjechała hrabina de Foucault. A później Karol przy wszystkich mówi, że zrobił sobie z nich głupi żart, że to żadna hrabina, tylko jego koleżanka. Proszę sobie wyobrazić miny tych ludzi oraz to, jak bardzo z nich zadrwił. Tak jak mówię, na tym przyjęciu byli wszyscy najwięksi dostojnicy w mieście. Karol bierze ją do siebie, do koszar i znów zapisuje, że jest to jego żona, choć wiadomo, że żoną nie była. Tam będąc w tej Afryce, bierze udział w pewnych działaniach wojennych, za co zresztą też dostaje, i to dość ciekawe, dostaje medal. Będąc w tej Afryce, po raz pierwszy jest na pustyni. Proszę Państwa, pustynia ma coś w sobie niesamowitego, jak morza i góry. Ja na pustyni nigdy nie byłem, ale ci ludzie, którzy tam byli, mówią, że w nocy, gdy człowiek patrzy w niebo, to te gwiazdy są tak blisko, że można by je sięgnąć. Ta przestrzeń jest tak przeogromna, ta pustka, ta cisza, ten wiatr sprawia, że człowiek zaczyna myśleć o Bogu. Jest w tym coś, skoro pierwsze życie zakonne właśnie to byli ojcowie pustyni, nie ojcowie gór, nie ojcowie rzek, czy też mórz, ale ojcowie pustyni. Mówi się o tym, że ci ludzie, którzy byli na pustyni, którzy zakochali się w pustyni, potem mają takie pragnienie w sercu tam wrócić, którzy nazywają to nawet zewem, że taki zew pustyni się w człowieku odzywa. Karol miał ten problem. Po powrocie do Francji, bo został zwolniony do koszarów w Francji, jego służba w Algierii się zakończyła, nie może znaleźć sobie tam miejsca. Coś się zmieniło. Ma ciągle pieniądze, ciągle może balować, ciągle może się cieszyć życiem, ma kobiety, ale nie może sobie poradzić. Coś go ciągnie na pustynię. Ostatecznie rzecz biorąc, wypisuje się z wojska. Gdy skandal zostaje ujawniony i porucznik dochodzi do wniosku, że on skłamał w tym oświadczeniu, że kobieta, która z nim mieszkała, nie była absolutnie jego żoną, sam rezygnuje ze służby wojskowej. Nie jest już żołnierzem. Wracając do Francji, zaczyna się uczyć. Uczy się języków afrykańskich, uczy się hebrajskiego, przestaje się interesować kobietami. Tutaj ta kobieta, o której mówiłem wcześniej, jakby znika z jego życia. Nie wiadomo, co się z nią stało. A szkoda, może historia byłaby dość ciekawa. Zaczyna pragnąć powrotu na pustynię. Zaczyna pragnąć powrotu do Afryki. Kontaktując się z jednym z geografów tamtego czasu, dochodzi do wniosku, że Maroko, czyli to państwo północnej Afryki, jest państwem w zasadzie niezbadanym. Tam było przed nim tylko 6 osób cywilizacji zachodniej. Nikt nie mógł tam się dostać. Ponieważ jest chrześcijaninem, chociaż z nazwy, ale ciągle, wie, że nie może do tego Maroka pojechać jako Francuz, bo zostanie zabity przez muzułmanów. Dlatego wpada na genialny pomysł i zatrudnia sobie żydowskiego rabina i tam idą dwóch, jakby powiedzieć, jak apostołowie, udając właśnie tych rabinów. Znaczy, jego towarzysz był prawdziwym rabinem, on tylko rabina udawał. Tu już widać możliwości Karola. Proszę Państwa, on opłacił temu człowiekowi pensję, opłacił pensję jego żonie za to, że zostanie w domu, zapłacił im transport w jedną i w drugą stronę, ogólnie rzecz biorąc szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Nagle dochodzi do wniosku, że jest dobrym uczniem. Jak mu zależy, to się potrafi nauczyć. Nauczył się pięknie hebrajskiego, uczył się o liturgii żydowskiej, aby z tymi ludźmi tam będąc nie wyjść na głupkę i aby nikt go nie mógł poznać. Jedzie do tego Maroka i tam, proszę Państwa, jest kilka lat. Pisze książkę. Książka, która później, gdy wraca do Francji, zostaje okrzyknięta hitem. Nikt wcześniej, żaden biały człowiek, aż tak pięknie nie opisał tego miejsca. On rzeczywiście książkę napisał rewelacyjną, jeżeli chodzi o taki aspekt geograficzny. Ale już tam pierwsze jego przemyślenia na temat życia. Zastanawia się, bo on, proszę Państwa, spał wszędzie. Ten człowiek z mnóstwem ilości pieniędzy nie mógł tam tych pieniędzy wydawać. Tam na miejscu musiał udawać biednego rabina. W związku z tym spał w szopach, spał gdzieś po kącie. Nie jadł w najlepszych restauracjach, tylko jadł to, co mu te małe wspólnoty żydowskie, które tam się uchowały, dały do jedzenia. On pisze o tym, że zaskakujące jest to, że jak naród, który 5 dziennie idzie do modlitwy, tu mowa o muzułmanach, może tak nie szanować życia. A z drugiej strony jest zachwycony Żydami. Tym, że to jest naród, który nie ma tam nic, bo tam rzeczywiście Żydzi to byli biedacy, a dzieli się wszystkim. On żyje jako ostatni i odkrywa nagle, że mu się to podoba. Że te salony francuskie, na którego zawsze było stać, to nie jest radość. Że chce być właśnie tam, wśród tamtych ludzi. I o dziwo pisze, że zakochał się również w tych muzułmanach. W tych, których tak naprawdę się bał i którzy wiedział, że nie są ludźmi jego pokroju. ale zaczyna czuć do nich jakiś szacunek, jakąś miłość, chciałby im pomóc, ale nie wie jak. Wraca znów do Francji i 30 października 1886 roku, i tu znów święty Augustyn, w kościele świętego Augustyna właśnie w Paryżu, doznaje nawrócenia. Będąc tam modli się, Panie Boże, jeżeli jesteś, to kurczę, zrób coś. Zrób coś. Odezwij się. I Pan Bóg się odzywa. W inny sposób oczywiście niż każdy by chciał. Posyła swojego sługę. Tam był taki ksiądz, Huwain. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. Który był człowiekiem bardzo cierpiącym. Miał choroby, które sprawiały, że ciągle czuł ból. A przez to był inteligentny. Często jest tak, że jest taka inteligencja, jest taka mądrość może bardziej. Ludzi, którzy cierpią. Którzy wiedzą, że w życiu nie chodzi o rzeczy ulotne. I on spotyka Karola na swojej drodze, ten cierpiący kapłan. Karol po pierwszym spotkaniu ucieka, znów idzie zagłuszyć swoje sumienie, jest na jakiejś bogatej imprezie, aż w końcu nie wytrzymuje w tym surducie, w tym pięknym stroju, idzie do tego księdza, puka do niego, że chce porozmawiać. On mówi, nie będziemy rozmawiać, póki się nie wyspowiadasz. 14 lat się nie spowiadał. Po tej spowiedzi zmienia swoje życie 180 stopni. Człowiekiem zawsze na 100%. Jak balował? Na 100%. Jak podrywał kobiety? Na 100%. Jak jadł, wydawał pieniądze? Na 100%. Ale jak się nawrócił, to też było na 100%. Od razu dochodzi do wniosku, że tu trzeba zrobić coś na 100%. No, nie może być chrześcijaninem tylko troszeczkę. Najpierw przeżywa jedne rekolekcje, drugie rekolekcje, ciągłe rozmowy z tym księdzem, wyjazd do Ziemi Świętej, potem wraca, nie wie co ze sobą zrobić, aż w końcu puka do zakonu. Do trapistów. Wybrał sobie, proszę Państwa, najbardziej, można powiedzieć, twardy zakon, jaki w ogóle funkcjonuje w kościele katolickim. Trapiści to jest odłam cystersów. Odłam, który wybił się od cystersów, bo stwierdził, że cystersi to jest jednak za mało. Oni sobie troszeczkę zbytnio pofolgowali. Pełna reguła świętego Benedykta. On idzie do tych trapistów i tam zostaje oczywiście przyjęty. Puka do furty, no i otwiera mu opat i pyta się go, co umiesz? On mówi, nic nie umiem. Człowiek, który dostał nagrodę, proszę Państwa, przez Towarzystwo Geograficzne Francji za napisaną swoją książkę, mówi, że nic nie umie. Pytają go, umiesz czytać? On mówi, trochę. A umiesz zamiatać? On mówi, umiem. I zamiata. Pierwsze 2 lata zamiata. Zamiata we Francji, prosi potem, aby go wysłać do Syrii, bo trapiści mają tam swoje ośrodki, również w północnej Afryce. Chce być w Afryce, chce czuć być koło tej pustyni. Znowu go tam ciągnie. Jedzie do tej Syrii. To ciekawe, proszę Państwa, trapiści, tak jak mówię, jest to zakon taki najbardziej twardy. Oni na przykład nie jedzą mięsa, nie jedzą ryb, a do drugiej połowy XIX wieku, gdy smażyli warzywa, nie używali tłuszczu. Absolutnie nie masła. Kościół spojrzał sobie na tą regułę trapistów, na te takie praktyczne rzeczy, praktyczne zasady i doszedł do wniosku, że oni troszeczkę tam, to jest troszeczkę za twarde. I między innymi właśnie wprowadził zasadę, że można smażyć warzywa na maśle. Gdy się Karol tego dowiedział, to szał wpadł w niego i mówi, co jest? Dzisiaj masło, a jutro co? A jutro co? Dlaczego ja mam jechać w pierwszej klasie, gdy Chrystus jechał w trzeciej? Jest oburzony tym masłem. Ale proszę Państwa, jest coś w tym, bo Kościół niestety ma taką tendencję, jak chyba każdy, że pewne kroczki robi, nagle się orientuje, choinka, gdzie ja byłem? Przecież byłem tam, jakaś twarda reguła, a dzisiaj jestem już zupełnie gdzie indziej. Pewne problemy są wśród rodzin zakonnych, na przykład franciszkańskich. Mamy bardzo wiele odłamów franciszkanizmu, można tak powiedzieć, właśnie z tego powodu. Każdy sobie coś tam zmieniał i nagle doszli do wniosku, że są 3 zupełnie innymi zakonami, a cały czas uważają, że ta reguła świętego Franciszka, którą oni posiadają, jest tą jedyną prawdziwą. Karol nie chce się godzić na takie rzeczy. W związku też z czym jego przełożeni dochodzą do wniosku, że to nie jest jego powołanie, że on ma powołanie jakieś większe i pozwalają mu wyjść z zakonu. Nie został z zakonu wyrzucony. Taka ważna rzecz, bo niektórzy to źle rozumieją. On sam wychodzi z zakonu i w 1894 roku składa śluby prywatne. Czy nie uroczyste śluby zakonne, dzięki czemu mógł się nazywać zakonnikiem, tylko śluby prywatne. Oraz idzie mieszkać do Nazaretu. Mieszka, proszę Państwa, przy siedzibie klarysek w Szopie i tam pomaga tym klaryskom fizycznie. Dochodzi do wniosku, składa taką sobie przysięgę, że nie będzie miał niczego, absolutnie niczego, co mu nie jest potrzebne do pracy fizycznej, plus ubranie. Oczywiście gołym nie należy chodzić, im taką tunikę posiada. Za namową tych klarysek w 1901 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. No przez kilka lat, były takie nawet lata, gdzie nie sprawował Eucharystii, bo proszę pamiętać, że wtedy trochę inaczej wyglądała msza święta i bez ludu nie można było odprawiać mszy. Dziś nie ma tego problemu. Kiedyś był taki problem. Lud to był chociaż jeden ministrant, który musiał odpowiadać na wezwania kapłana. Do 1905 roku, jeżeli nie było ministranta, nie można było odprawiać mszy świętej. W związku z tym on przez długi czas czasami miał ten tłum, tak, tych sióstr, ale czasami no, miał tygodnie, miesiące, gdzie tej Eucharystii nie odprawiał. Dopiero po 1905 mógł się, jakby powiedzieć, zanurzyć bardziej w tej posłudze, bo Kościół zezwolił na to, że kapłan może sam odprawić Eucharystię bez nikogo. W 1905 roku odchodzi z Nazaretu, tam cały czas kontempluje rodzinę w Nazarecie, matkę, ojca i Jezusa, który jest ich synem, który jest pokornym i idzie na pustynię, idzie głęboko na pustynię i tam mieszka, pomaga tym ludziom, to były tereny, gdzie zamieszkiwali Tauregowie, taki lud pustyni, w większości muzułmanie, on tam tworzy słownik, aby się z tymi ludźmi móc porozumieć oraz na ich język tłumaczy również Pismo Święte. Mieszka tam przez lata, pomagając chorym, pomagając cierpiącym, oddając swoje jedzenie. Proszę Państwa, w zasadzie nie robi nic wielkiego. Dość ciekawie się ubiera, jest ubrany w białą tunikę, a na tej białej tunice ma krzyż wbity w serce. On w ogóle miał taką pobożność do serca Jezusowego. To w tym stroju było widać. Umiera w 1916 roku. Jak umarł? Niby wiadomo, niby nie wiadomo. Jest w ogóle taka piękna legenda na ten temat, że gdy tworzy ten słownik, dochodzi do słowa zabijać. To jest ostatnie słowo, które przetłumaczył. I tego dnia, gdy przetłumaczył to słowo zabijać, ktoś puka do jego drzwi. Tam na tym terenie była wojna plemienna. Zostaje wyciągnięty z domu. Ponoć przez człowieka, któremu przez lata pomagał. Ale są, jakby powiedzieć, dwie szkoły tej śmierci, bo nie było świadka naocznego, więc do końca nie wiemy, jak to wyglądało. Zostaje bity, ostatecznie przykłada mu się broń do skroni, zostaje zastrzelony, a potem, co ciekawe, ci napastnicy biorą Najświętszy Sakrament, który miał u siebie w szopie i rzucają koło niego. Gdy Francuzi po kilku tygodniach dopiero znajdują jego ciało, obok leży Najświętszy Sakrament, potraktowane tak samo jak ciało Karola de Foucault. Jeden z tych żołnierzy przyjmuje komunię, wyciąga ją z tej głobłota, bierze ją do ust. Ciało Karola zostaje pochowane na pustyni. Po latach przeniesiono go do grobu, który dziś jest, wiadomo gdzie on jest, są tam pielgrzymki i tak dalej. Proszę Państwa, koniec jego życia. Dość ciekawe, że on przez końcówkę swojego życia tworzy regułę zakonną. Taką regułę, w której on by chciał żyć. Regułę prostą, ale jednocześnie bardzo mocno radykalną. W tej regule zakochali się też inni. Proszę Państwa, według tej reguły żyje dzisiaj około 240 uczniów, zarówno, to są mali bracia i małe siostry, zarówno właśnie jest odłam męski, jak i odłam żeński, powstały kilka do kilkunastu lat po śmierci Karola de Foucault. Karol de Foucault został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. Ale już widać, że w tej śmierci jest święty. Męczennicy są święci zawsze. Proszę Państwa, to jest dość ciekawe, bo 240 osób żyje dziś na świecie według reguły Playboya, który się nawrócił. Który był bardzo podobny do świętego Augustyna, który też za młodu był Playboyem, którego kobiet w zasadzie nie znamy, nie wiemy ile ich miał, aż w pewnym momencie zmienia swoje życie i staje się fundamentem dla Kościoła. Karol de Foucault jest takim fundamentem. Warto spojrzeć na tą osobę. To ten przykład świętego do końca. zwróćmy uwagę na papieża Franciszka. Do czego nas wzywa papież Franciszek? Nie do tego, żeby msze były piękne, chociaż super jak są. Nie do tego, żebyśmy głosili wspaniałe kazania, chociaż super jak są. Ale do tego, żeby być na 100% chrześcijaninem aż na krzyż. Aż na krzyż. Karol de Foucault był aż na krzyż. Gdy czytamy jego wyznania, on pisze: muszę być gotowy, aby mnie zabili, zdeptali, pobili. Aby to zrobili bez miłosierdzia. Bo Chrystus tak był potraktowany. Jestem gotów. Jak Bóg da, tak umrę. Jak nie da, umrę inaczej. Zawsze błogosławił Pana. Odkąd się nawrócił, zawsze błogosławił Pana. Zawsze mu za wszystko dziękował. Za te choroby, za ten trąd, za tych ludzi, których musiał leczyć. Za to, że czasami miał siłę, a czasami siły nie miał. A jednocześnie miał wielką relację z Jezusem Chrystusem. Ci bracia, mali bracia mają taką zasadę. Jeśli ktoś chce do nich dołączyć, można się spytać, są w Polsce również, to takim ostatnim momentem formacji jest zabranie takiego delikwenta, który chce się do nich przyłożyć, na pustynię, do jaskini, tam się odprawia mszę świętą, dwie osoby, i zostawia takiego człowieka z cząstką konsekrowanego Chrystusa, z cząstką, która leży na kamieniu. I koniec. I masz zostać. To jest jedyna relacja, którą masz zyskać. Mówi ten, który przyprowadza tego, można powiedzieć, adepta. Jeżeli nie wytrzymasz psychicznie, jeżeli nie wytrzymasz w tej ciszy, w tym spokoju, zwariujesz, to idź, bracie, znajdź sobie inne zgromadzenie. Może żyj w świecie, my cię nie sądzimy, ale ty musisz zyskać tą relację do Jezusa Chrystusa. Dlatego ich jest tak mało. 240 osób to jest naprawdę nieduże. Proszę Państwa, oglądałem program na temat Karola de Foucault kiedyś z lat 60., wtedy ich było 200. W ciągu pół wieku przybyło 40 braci na całym świecie, bo to są zgromadzenia nie tylko w północnej Afryce, ale też w Stanach Zjednoczonych, mówię też w Europie, też w Polsce. Niedużo ich jest, ale nie trzeba dużo, ale trzeba do końca. Karol de Foucault dla mnie jest też prywatnie, tak na końcu Państwu powiem, ważną osobą, ponieważ ja swoją wiarę jakoś buduję we wspólnocie neokatechumenalnej, której założyciel bardzo mocno zawsze odnosi się do rodziny z Nazaret, jako takiej pierwszej wspólnoty. I on to tak chyba naprawdę wyczytał u tego Karola, bo Karol de Foucault pisze dokładnie to samo. Pisze o wierze ukrytej. To jest to samo, co mówiłem przy pierwszym naszym spotkaniu 2 lata temu. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, jak mówiłem o Honoracie Koźmińskim, który mówił o tym, że wiara w Nazarecie to jest ta wiara ukryta, ale która nie emanuje słowami, mową, wielkimi rzeczami, tylko emanuje codziennością i w tej codzienności można zobaczyć tą wiarę. I to samo mówił Karol, on chce mieć wspólnotę małą, maluteńką, 4 osoby, ale 4 osoby, które będą święte i wszyscy dookoła będą patrzyli na tych ludzi, będą mówili: jacyś inni, coś w nich jest nie tak, jacyś inni. Oni nie będą musieli mówić: słuchaj, nawróć się, tylko będą patrzeć na nich i się ludzie będą nawracać. O tym marzył Karol i założyciel tego ruchu, w którym ja jestem, Kiko Arguello, żyjący jeszcze, zawsze o tym mówi, że on nie chce, żeby wspólnoty były duże, tylko chce, żeby wspólnoty były święte. Święte, znaczy, żeby były 3 osoby, które we wspólnocie będą tak świeciły, że inni będą to widzieli. Czasami lubimy mieć dużo, lubimy Boże Ciało, ja też uwielbiam Boże Ciało, to jest jedno z moich ulubionych świąt, lubimy się policzyć, ile nas wyszło na ulicę, ale tak naprawdę, wystarczy nas naprawdę niedużo, ale tak na 100%. Proszę Państwa, na tym zakończę. Zachęcam do tego, aby zobaczyć sobie tą postać bliżej, aby poczytać jego naukę. Jest na YouTubie cały wykład na temat Karola de Foucault, zrealizowany przez innego bohatera moich opowieści, czyli biskupa Sheena, który jest z polskimi napisami. Warto sobie te 20 minut poświęcić i zobaczyć właśnie, jak w latach 60., gdy Karol de Foucault jeszcze nie był błogosławiony, już o nim było głośno. Dziękuję, życzę dobrych wakacji. Do usłyszenia.